Dziś naszym gościem jest Sofia Bałdysz, jedna z czołowych polskich zawodniczek brydża sportowego, reprezentantka Polski związana z Wrocławiem i klubem AZS Wratisławia. Nasza rozmówczyni ma na koncie międzynarodowe sukcesy, a co wyjątkowe, często gra w parze ze swoją mamą. I dziś porozmawiamy o brydżu, sporcie umysłu, emocjach turniejowych i rodzinnej współpracy przy stole. Ale na początku, dzień dobry, witam cię.
Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Jeżeli rozmawiamy o brydżu, myślę, że przyda się takie wyjaśnienie, czym jest właściwie brydż, bo myślę, że bardzo prosto to możemy powiedzieć, że po prostu gra karciana.
Tak, to jest gra karciana, opiera się o grze w parach, rozdaje się 52 karty, każdy z zawodników ma 13 kart. Celem gry jest zebranie jak największej liczby lew, a jedna lewa to jest jak każdy z zawodników gra jedną kartę przed sobą. Zasady są trochę podobne jak w wojnie, czyli najstarsza karta wygrywa. Oczywiście jest o wiele więcej zasad, licytuje się w brydżu, można ustalić, że jeden z konkretnych kolorów w konkretnej grze jest ważniejszy od pozostałych, to się nazywa atut. Natomiast najstarsza karta wygrywa. Chcemy, żeby ja albo mój partner, czyli osoba siedząca naprzeciwko mnie, wygrali z czterech zagranych kart. No i w zasadzie to tyle.
Ale mamy też odmianę brydża, która jest brydżem sportowym. Jakie tu różnice możemy zaobserwować?
Tak, jeżeli chodzi o same zasady gry, są dokładnie te same. Rozdaje się tą samą liczbę kart, kolejność gry, licytacja i tak dalej, to jest wszystko dokładnie tak samo. Natomiast różnica jest w zapisie punktowym, czyli jeżeli na przykład gramy takiego brydża robrowego, powiedzmy, jak to prawdopodobnie część ze słuchaczy grała, to zapis jest pod kreską, nad kreską, po prostu jest w pewnym sensie uproszczony. Natomiast jeżeli pojedzie na przykład pani na zawody, no to tak jak pani zagra, będzie porównywane do wszystkich innych stolików na sali. Potem to się przelicza albo na konkretne punkty, które się nazywają impy, albo na wynik procentowy. I w zależności od wszystkich wyników procentowych, które pani uzyska w konkretnym turnieju, ma pani końcowy kalkulowany wynik ostateczny, który pani uzyskała.
Skoro już jesteśmy przy zawodach, to powiedzmy, jak to wygląda. To po prostu jest taka wielka sala, gdzie są rozstawione stoliki do brydża i siedzą zawodnicy i grają?
Tak, tak. Przyznam się szczerze, nie pamiętam dokładnie, ale to się liczy w tysiącach stołów. Generalnie najczęściej na takich dużych zawodach jest grane wiele konkurencji jednocześnie. Konkurencja otwarta, czyli każdy może zagrać, kobiet, mikstowa, czyli w parze jest pan z panią, i seniorów, czyli o ile dobrze pamiętam, to jest po 65 roku życia.
W której z tych konkurencji najczęściej możemy cię spotkać?
Kobiecej.
Skoro mówimy o konkurencji kobiecej, to tutaj, tak jak wspomniałam na początku, w parze grasz ze swoją mamą, a to jest dość wyjątkowe. Tego się nie spotyka?
Jeżeli chodzi o te czołowe pary na świecie, no to ja z mamą jesteśmy wyjątkiem. Znaczy zdarzyła się jedna para amerykańska wcześniej, natomiast mama już nie gra, córka jeszcze dalej gra. I jedna para holenderska, ale one nie osiągnęły takiej rangi światowej, powiedzmy. Natomiast no, ja cenię sobie bardzo grę z mamą. Uważam, że to jest wielkie błogosławieństwo od Boga, że ja mogę w parze z moją mamą grać i jesteśmy przyjaciółkami nie tylko przy stole brydżowym, jak również w oddali od niego.
Powiedz nam, jak wyglądał początek twojej przygody z brydżem? Czy to właśnie mama była tą osobą, która zaraziła cię pasją?
I tak, i nie, bo u mnie wszyscy grają. Mój tato gra, mój brat gra, więc no, czwórka do brydża była po prostu idealna. Więc tak jak normalni ludzie po Wigilii rozpakowują prezenty i tak dalej, to u nas się wyciągało karty i się po prostu grało w brydża.
Taki zwyczaj.
Taki zwyczaj był. Natomiast ja byłam jedyną osobą w rodzinie, która nie chciała grać w brydża. Pierwszy turniej zagrałam, jak miałam 8 lat. I ja nie pamiętam takiego okresu w życiu, żebym ja nie wiedziała, czym jest brycz. Ja po prostu od małego biegałam wokół stolików, gdzie rodzice grali. Natomiast jak byłam w szkole, no to był teatr, były konkursy. Ja bardzo dużo różnych rzeczy zawsze robiłam. Po prostu, no taka moja cecha charakteru, że zawsze bardzo dużo różnych rzeczy robię. Natomiast jak miałam 16 lat, to mama nie miała co ze mną zrobić w wakacje. I wysłała mnie na obóz brydżowy, bo znała trenerów, jakby znała to środowisko, więc wiedziała, gdzie mnie wysyła. No i na tamtym wyjeździe pamiętam, tak jakoś coś zaskoczyło, że byłam coraz bardziej zainteresowana samą grą. I ja też bardzo dużo czasu w domu poświęciłam na takiej nauce własnej. Rozpracowywałam różne konfiguracje, czytałam dużo książek i też obserwowałam innych zawodników, jak grają, więc to już tak. No i potem 2017 rok, to był pierwszy raz, kiedy zagrałam z mamą w reprezentacji polskiej. Ja wcześniej już grywałam w juniorkach, ale ten 2017 to był taki, no, pamiętny rok ze względu na reprezentację kobiet.
Wspomniałaś też, że w szkole podejmowałaś się różnych aktywności. Słyszałam też, że prowadziłaś kółko brydżowe.
Tak, i czwórka, o ile dobrze pamiętam, zawodników pojechała na zawody już tam w tym samym roku, w którym zaczęli de facto grać. Myśmy nawet koszulki dostali, takie ksiądz dyrektor nam zorganizował, bo ja chodziłam do prywatnego liceum salezjańskiego z napisem Sales. Jeszcze mam tą koszulkę gdzieś tam, numery, żeśmy sobie każdy dał z zawodników na plecy i talia kart była na przodzie narysowana. Nie wiem jeszcze, czy któryś z pozostałych zawodników do tej pory coś tam grywa, czy nie. No, ja już wtedy grałam bardzo dużo. No ja tak naprawdę w pierwszym roku liceum to już te zawody były takie. Ja wtedy grałam swoją pierwszą olimpiadę, pierwsze mistrzostwa Polski i tak dalej, więc to już... Jeżeli ktoś do mnie przyjdzie i powie, że wróciła pani z zawodów, to jest adekwatne stwierdzenie praktycznie w każdym tygodniu mojego życia.
Tak jak już wiemy i słyszymy, reprezentujesz Polskę na arenie międzynarodowej. Co jest takim największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o grę w kadrze?
To zależy, bo przyznam się szczerze, bo my z mamą gramy w reprezentacji Polski już 9 lat. Te wyzwania się zmieniały, jak i też nasza rola w reprezentacji, bo w związku z tym, że my z mamą już w tej reprezentacji dość długo gramy, to nasza para w tej chwili jest takim członem, w zasadzie tą podstawą reprezentacji. Na początku bym powiedziała, że takie zgranie w parze, jakby też takie przyzwyczajanie się, jakie decyzje podejmujemy przy stole, to pamiętam, że to mogło być wyzwanie. Też, nie wiem, radzenie sobie z presją na zawodach i tu muszę jakby oddać mojej mamie, że nie wyobrażam sobie innej osoby, która by była tak pomocna na zawodach brydżowych. Ona naprawdę jakby bardzo dużo mi dała, jeżeli chodzi o zyskanie pewności siebie. I bardzo dużo jej pod tym kątem zawdzięczam. Do tego stopnia. Mam nadzieję, że mama mnie nie będzie jakoś bardzo karać za to, że podzielę się tą historią na wizji. I to były moje pierwsze Mistrzostwa Świata. No ja miałam wtedy lat 22 czy coś takiego. Najmłodsza zawodniczka w reprezentacji i kapitan reprezentacji nas wystawił na najsilniejsze drużyny. Po prostu tak, z jego taktyki wynikało, że będzie nas zawsze sadzono te najsilniejsze drużyny, co skutkowało tym, że myśmy bardzo często byli na przekazie.
Bardzo Co to znaczy?
Bardzo dużo meczów brydżowych jest transmitowana na żywo. Czyli siedzi ktoś z boku i klika po prostu klika na komputerze karty zagrane. Teraz to już doszło też, kamery doszły, więc można zawodników oglądać. Więc ja byłam, że tak powiem, wyeksponowana już od pierwszych zawodów. I pamiętam, gramy ostatni mecz na Francję. Gra się Mistrzostwa Świata w ten sposób, że pierwsze 6 czy 7 dni to są kwalifikacje. Każdy gra z każdym. Trochę to wygląda tak jak, nie wiem, ekstraklasa, piłka nożna, każda drużyna gra z każdą drużyną.
Taka drabinka.
Dokładnie, taka drabinka i potem pierwsze 8 drużyn, które uzyskają najwięcej punktów, budują drabinkę do ćwierćfinału. Pierwsza drużyna wybiera sobie przeciwnika z miejsc 5-8, potem druga z tego, co zostanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I my byłyśmy jakby w okolicach miejsca 7-8, czyli awans był, troszeczkę zaczęłyśmy się stresować. No i gramy ten mecz na Francję i tak tu coś mi nie poszło, i tak mi już zaczęły puszczać nerwy, więc wezwałam sędziego i poprosiłam, czy mogę wejść do łazienki, bo jest taka możliwość. I potem opowiada moja mama, że tak czekają, że ja nie wracam, więc ona poszła za mną do tej łazienki i ja cała zapłakana stoję w tej łazience, że przeze mnie przegrałyśmy opcję wejścia do ćwierćfinału i tak dalej, bo to jest ogromna presja i też w ogóle wejście do tej reprezentacji to była też ciekawa historia, bo myśmy tak naprawdę nie miały być w tej reprezentacji początkowo, bo kapitan inaczej zadecydował w selekcji, ale wygrałyśmy wtedy jako pretendentki mecz z ówczesną reprezentacją, więc dlatego pojechałyśmy. Wracając do tego meczu z Francją, to mama, widząc, że ja jestem taka zestresowana, miała w torebce worek z natką pietruszki. Więc żeby mnie pocieszyć, przeciwników rozproszyć, to wróciła do stołu i przykleiła sobie na ząb, kawałek pietruszki. Więc ja jak się nachylę, bo na takich zawodach to nie widzi się swojego partnera, tylko jest postawiona deska po przekątnej, więc widzi się tylko jednego z przeciwników i w momencie, kiedy są zagrywane karty, to otwiera się taka klapka, więc widzi się tylko ręce, więc ale jakbym ja się tak nachyliła po każdym rozdaniu w momencie przerwy, to mogę widzieć, że moja mama jest po prostu cała zielona. Więc no, nie znam nikogo innego, kto by wpadł na taki pomysł, żeby partnera, córkę pocieszyć w tym momencie, no ale zadziałało, weszłyśmy wtedy do ósemki i grałyśmy na Indonezję, wygrałyśmy ćwierćfinał z Indonezją i to był pierwszy półfinał dla Polski. 2017 rok to po raz pierwszy Polska weszła do półfinału. Reprezentacja kobiet, potem inne reprezentacje to już wcześniej osiągały sukcesy.
I to właśnie wy byłyście w tej reprezentacji.
Tak, myśmy wtedy były w tej reprezentacji.
Chciałam jeszcze dopytać o to, co powiedziałaś, że widzi się tylko jednego z partnerów. Jak to wpływa na grę, czy jakby to, że macie kontakty jakby tylko z jedną z tych osób?
Znaczy, to jest mój przeciwnik. Ja gram w parze tylko z osobą, która siedzi naprzeciwko mnie. Więc tak w praktyce mogłabym powiedzieć, że czasami to może wpływać na przykład na jakieś, nie wiem, tłumaczenia ustaleń przeciwników czy coś takiego, no bo mój przeciwnik może powiedzieć coś innego niż na przykład przeciwnik mojej mamy. No, ale
bo
tak,
wy się słyszycie też.
Znaczy, słyszymy się, ale de facto, znaczy, formalnie to wygląda tak, że powinna być cisza. Jeżeli są jakieś tłumaczenia albo pytania, to powinno się wszystko pisać na kartkach. No i tylko się słyszy, jeżeli tam są dokładane karty albo się prosi partnera, żeby zagrał jakąś kartę, no bo jest taki moment w brydżu, kiedy jedna z par jest stroną atakującą, a druga jest stroną broniącą i strona atakująca tym się wyróżnia, że jedna z osób wykłada wszystkie karty na stół, a jej partner decyduje, które karty gra. Więc de facto powinno się tylko i wyłącznie słyszeć, że tam, nie wiem, zagraj pika, czy zagraj kiera, czy coś takiego. To są tak naprawdę jedyne dźwięki, które powinno się słyszeć. Natomiast, no w ogóle jakby powód tej zasłony, no ta zasłona została postawiona już, o ile dobrze pamiętam, na początku lat 2000, może troszeczkę wcześniej na takich międzynarodowych zawodach, bo ludzie wykorzystywali to, że mogli widzieć swojego partnera i tam, nie wiem, drapali się po głowie, czy chwytali
jakieś
się za
ucho. Jakieś tajemne znaki.
Tak, które no, są nielegalne i jakby no, ludzie no, mimo wszystko nie powinni takich rzeczy robić, ale część niestety wykorzystywała to, że widziała swojego partnera.
Opowiedziałaś nam o swoich pierwszych zawodach, ale chciałam zapytać, które z nich tak najbardziej, jakby są ci najbliższe, najbardziej pamiętasz albo najchętniej wracasz do wspomnień z tych zawodów?
Oj, to ciężko stwierdzić, bo każde zawody mają swoją historię i jakby nie potrafiłabym wybrać jednych zawodów, dlatego że ja też bardzo do zawodów podchodzę w wymiarze duchowym i często jest tak, że jakieś zawody są z czymś związane. No powiem może konkretnie, o co mi chodzi. Myśmy, jak się przygotowywałyśmy do wejścia do reprezentacji polskiej, znaczy do wejścia, wyglądało to tak, że była wybrana wówczas reprezentacja Polski z decyzji kapitana. Tam były jeszcze jakieś etapy parowe, ale summa summarum jakby kapitan miał ostateczną decyzję i drużyna pretendentek mogła, dwie czy trzy pary mogły stworzyć drużynę i wyzwać ówczesną reprezentację. I moja mama i ja, jeszcze dwie inne dziewczyny, spotykałyśmy się w Częstochowie na tajemnych treningach, o których nikt w Polsce nie wiedział, poza mężem jednej z tych dziewczyn. W tydzień przed tym super meczem, który miał się odbyć, moja mama, która należy do świeckich dominikanów we Wrocławiu, dostała wiadomość od, już nie pamiętam w tej chwili od kogo, chyba od ówczesnego przełożonego, że przez tydzień będą się modlić na różańcu non-stop, w trzech intencjach. Za ojca dominikanina, który jest opiekunem fraternii, za członków fraternii i w tym też osoby chore, które były chore wówczas, plus za obecność Bożą na supermeczu, który miał się odbyć w weekend. I po pierwszym dniu prowadziłyśmy, znaczy tam wysoką różnicą punktową i drugiego dnia no straciłyśmy trochę tej przewagi, wygrałyśmy jednym punktem. To jest najmniejsza możliwa różnica, jakby dzięki której można wygrać mecz. No i potem pojechałyśmy na zawody, tam no, był ten historyczny półfinał. Natomiast ja też mogę taką osobistą trochę historię opowiedzieć z ostatnich zawodów. To były Mistrzostwa Świata w Danii w tym roku, w miejscowości, która się nazywa Herning. To jest niedaleko Legolandu. I nasza drużyna przechodziła pewne roszady. To znaczy nie było do końca wiadomo, kto będzie grał w tej reprezentacji, bo nie było wiadomo, czy reprezentacja mikstowa pojedzie, no a kobiety, które grały w mikstowej, mogły teoretycznie grać w kobietach, więc no, miesiąc przed zawodami jeszcze nie było wiadomo, kto pojedzie. Poza tym, że ja z mamą na pewno będziemy w tej reprezentacji. No i ja z mamą pojechałyśmy. Taka pani, która ma, to jest po 40, młoda dziewczyna, 20 parę, kolejna 20 parę i nie wiem, parę lat starsza ode mnie, 30 coś. Więc no, relatywnie młoda reprezentacja. Ja od, nie wiem, początku ubiegłego roku mam taki stały zestaw świętych, bym powiedziała, do których się modlę. W tym do świętej Moniki. No i gramy tą rundę zasadniczą, każdy z każdym, kończymy eliminację na trzecim miejscu i wybieramy przeciwnika do ćwierćfinału. Miałyśmy do wyboru francuski albo amerykanki, wybrałyśmy amerykanki. Ich drużyna, bym powiedziała, że większość zawodniczych w tamtej drużynie to są utytułowane wielokrotne mistrzynie świata i tak dalej, aczkolwiek one już, no nie wiem, może, no nie chcę powiedzieć, że wiek, ale no już tak częstych sukcesów w ostatnich latach przynajmniej no nie osiągały. I przychodzimy do stołu. Pierwszy dzień, gra się dwa dni. Po pierwszym dniu prowadzimy z 60 paru punktów. One naprawdę nie mogły uwierzyć, że no, przegrywają z dziewczynkami, by powiedzieć kolokwialnie. Bo myśmy z mamą zagrały pierwsze trzy segmenty przed rozpoczęciem czwartego segmentu. Myśmy nie były przy tym, natomiast koleżanki z drużyny opowiadały, że przeciwniczki wyciągnęły jakieś niebieskie kryształy i zaczęły mówić, że to jest, że ma być pech dla was i szczęście dla nas. No i przychodzi drugi dzień. Tracimy trochę tej przewagi, którą miałyśmy pierwszego dnia. Siadamy do ostatniej składki ósmej i jest dość już napięta atmosfera. No przeciwniczki próbują trochę takich trików, bym powiedziała, emocjonalnych, pytają mnie o jakieś personalne rzeczy. Suma summarum, punktowo wygląda na to, że przegrałyśmy z jednego punktu, aczkolwiek są dwie decyzje sędziowskie, bo Amerykanki zawołały sędziego w jakimś tam, w którymś z jednym z rozdań i ja zawołałam sędziego w którymś z rozdań. W brydżu jest tak, że jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś, przypuśćmy, że gramy piki, i ktoś ma pika w kartach w swojej ręce, ale zagra coś innego, no to my możemy wezwać sędziego, bo była jakaś nieprawidłowość i wiemy, że on ma, że ta osoba ma pika, więc musi to zagrać. Wynik może zostać zmieniony przez sędziego. Jeżeli jest jakaś nieprawidłowość przy stole, to mimo, że wszystkie karty już zostały zagrane, to może sędzia zmienić wynik. Więc no, punktowo wygląda na to, że przegrałyśmy. Aczkolwiek no mamy te dwie decyzje sędziowskie. Decyzja sędziowska w sprawie protestu Amerykanek, no sędziowie wynik utrzymują. Nasz wynik, ten, który ja zgłosiłam, zmieniają, więc Polska przechodzi do półfinału. Czekając na ten wynik, no ja z mamą czekamy, kapitanowie reprezentacji, koleżanka z drużyny. I pamiętam, że mama wtedy też wyciągnęła różaniec i mówi, no dobra, to pomódlmy się przynajmniej o obecność Bożą. No i wszystkie decyzje, które musiały być podjęte i tak dalej, to, że ja w ogóle zawołałam tego sędziego i że ja czułam po prostu, że wszystko na moich ramionach. Sędziowie wyszli, mówią, że właśnie, że zmieniają ten wynik. Amerykanki mówią, że one chcą zrobić protest w takim razie do tego wyniku, mają oczywiście do tego prawo. Czekamy, 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 no dyskutują, potem zaczynają być jakieś krzyki ze strony Amerykanek i wulgarne słowa, które lecą w moją stronę, w moim kierunku. Więc kapitan mówi, no dobrze, to pójdź już do hotelu. No ale no, gramy jutro półfinał, no to jakby tej decyzji sędziów się nie zmieni. Dowiaduje się dzień później, że dzień tego ćwierćfinału Amerykanki to było wspomnienie świętej Moniki. Więc ja wiem, że ja nie byłam sama w tych wszystkich decyzjach. Że ja nie potrafię tego opisać, ale po prostu ja czuję po prostu pewien wymiar duchowy. Rzeczy, które się dzieją przy stole, decyzje, to o co przeciwniczki mnie pytają, mimo wszystko mi się wydaje, że to jest wymiar duchowy. Ja się nad tym wczoraj zastanawiałam, jak wiedziałam, że tutaj przyjdę, że dlaczego ja w ogóle gram w brydża. Dla mnie to jest rozwiązywanie problemów i to jest szukanie prawdy, no bo próbujemy rozwiązać problem, który jest postawiony przed nami w jak najlepszy sposób. No i tak jest trochę, wierzę, że też próbuję, że szukamy tej prawdy. I dlatego też granie w tej reprezentacji i te doświadczenia, które miałam na zawodach brydżowych, też mają wymiar duchowy.
Brydż to, tak jak powiedziałaś, też rozwiązywanie pewnego danego problemu i to możemy przełożyć to na różne płaszczyzny, ale jest to też sport umysłowy i trzeba się do tego przygotować. Opowiedz nam trochę o twoich przygotowaniach do turniejów. Na przykład właśnie jak wygląda taki trening, który przechodzisz przed, czy na przykład jak też mentalnie się przygotowujesz?
Jeżeli chodzi o same aspekty takie techniczne, to ja mam kilka takich, bym powiedziała, no, takich własnych reżimów. Ja korzystam z baz danych, gdzie są konkretne rozdania. Brydż jest podzielony na 3 etapy. Jest licytacja, jest wist, jest rozgrywka albo obrona. I można znaleźć różne bazy danych, które zawierają konkretne problemy brydżowe, czyli można jakby rozwiązywać te same problemy, które by się miało przy stole brydżowym, no bez oczywiście konkretnych przeciwników i bez kart, tylko po prostu powiedzieć albo sobie gdzieś zapisać, jak by się to rozwiązało. I oczywiście jakieś tam można uczyć się jakichś wyliczeń matematycznych. Ja wolę robić problemy, ja korzystam właśnie z tych baz danych i robię 8 codziennie, przynajmniej przez miesiąc przed konkretnymi zawodami. Jeżeli chodzi o licytację, no to najlepiej z partnerem, bo licytacja to jest trochę tak, jakbym powiedziała, no nie wiem, chcę kupić krzesło, to ja dam 100 zł, to ja dam 110, to ja dam 120 i tylko w brydżu jest tak, że ja nie daję 120 zł, tylko ja mówię, że ja wezmę konkretną liczbę lew. I to też daje partnerowi informację o tym, jak dobre są twoje karty, więc to jest dialog z partnerem, więc jak, wracając może do aspektu przygotowania, ja z mamą albo licytuję przez internet, są platformy, na których można licytować, albo też są takie materiały, z których można korzystać, żeby licytować. Staram się, nie zawsze to wychodzi, jednodniowa pielgrzymka, jakaś konkretna msza, jakieś takie po prostu też odcięcie się wewnętrzne i zazwyczaj mamy jakieś taką konkretną bazę utworów muzycznych, których z mamą słuchamy po prostu przed zawodami.
Opowiedziałaś nam już o różnych momentach, które wydarzyły się na zawodach. Czy mimo tego, co już się wydarzyło, są jeszcze jakieś momenty, które mogą zaskoczyć cię w brydżu?
Jeżeli chodzi o zagrania brydżowe, to tak, na pewno. No bo generalnie no to jest piękno brydża, także po prostu ilość, znaczy potencjalna kombinacja rozdania kart jest bardzo duża, też przeciwnicy są różni, no to wiadomo, że każdy inaczej zagra. Natomiast zachowań ludzkich, to znaczy, no to też to mnie bardzo zaskakuje na zawodach, więc to, znaczy to, do czego ludzie są zdolni, żeby próbować wygrać, to jest jedna rzecz. Ale też, no, ja też nie chcę mówić, że wszyscy są źli, że wszyscy próbują szukać. Też są ludzie, którzy się zachowują w porządku. Jeżeli coś jest nieprawidłowego, no to też to zgłoszą.
Czyli zdarzały się też na zawodach przyjemne momenty.
Tak. To nie mogę powiedzieć, że zawsze jest groźniej, że zawsze biorą niebieskie kryształy albo krzyczą jakimiś wulgaryzmami w moją stronę, jeżeli mecz przegrają. W kontekście na przykład tych ostatnich zawodów Mistrzostw Świata w Danii, to oddaję ukłon też oczywiście mojej mamie, bo to zawsze, ale pozostałej części drużyny. Mimo, że myśmy były drużyną uformowaną tak naprawdę miesiąc przed zawodami, no to w tych kluczowych momentach, no to też byłyśmy tam dla siebie nawzajem. I oczywiście tu też ukłonę do kapitanów, do Mirka i do Piotrka, bo myślę, że bez nich tych, no nie osiągnęłybyśmy takiej liczby medali, jaką osiągnęłyśmy.
W brydża grasz praktycznie od małego, tak. I dla ciebie było to takie oczywiste zacząć grać w tą grę, że tak powiem. A jeżeli ktoś chciałby zacząć, szuka jakiejś ścieżki, gdzie to zrobić, to co byś powiedziała takiej osobie? Gdzie się udać może? Jak zacząć złapać tego bakcyla?
Są szkoły brydżowe. We Wrocławiu jest jedna albo dwie. Jeśli chodzi o na przykład osoby, które już tam coś kojarzą, no to przez internet oczywiście też można grać, są platformy, aplikacje. Polecam mieć taką grupę znajomych, która by chciała się nauczyć grać w brydża, bo ja już, no od, chociaż nawet wcześniej, już zanim grałam w reprezentację, to już zaczęłam uczyć grać w brydża, to zauważyłam pewną rzecz, że jeżeli była grupa ludzi, która chciała grać, na przykład, nie wiem, byli w tym samym wieku studenci, bo ja w studentów też uczyłam, to ich prawdopodobieństwo pozostania w tym środowisku brydżowym była mimo wszystko większa niż na przykład, jeżeli uczyłam, nie wiem, jedną osobę albo osobę z różnych środowisk i było wiadomo, że na przykład, nie wiem, osoba X to jest, nie wiem, osoba lat 30 i no ona nie ma z kim grać. No to mimo wszystko to ona grała tam, nie wiem, raz w tygodniu, czy jak często były te zajęcia, ale ona nie miała potem jakiegoś takiego punktu odniesienia. Więc jeżeli jest na przykład, nie wiem, grupa ludzi, no najlepiej czwórka albo coś podzielnego przez cztery, to naprawdę polecam. Bo to jest gra, która rozwija umiejętności analityczne, pamięć przede wszystkim, ale jest ten też aspekt socjalny. No w dzisiejszym świecie, kiedy jest bardzo duży, no takim bym powiedziała, natłok korzystania z ekranów, to jest taka opcja, żeby od tego ekranu odejść, pogadać z kimś. Akurat jeżeli jest naprawdę takie skupienie na zawodach, no to się za dużo nie pogada, ale też można poanalizować swoje zagrania.
Ale jak się gra towarzysko, to jak najbardziej można porozmawiać.
Oczywiście, to nigdy nie jest, jedno drugie nie wyklucza.
A naszym gościem była dziś Sofia Bałdysz, jedna z czołowych polskich zawodniczek brydża sportowego, reprezentantka Polski, związana również z Wrocławiem i klubem AZS Wratislavia. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie.
Bardzo dziękuję.